Cześć miasto Łódź, ja jestem Olgier Trutkowski i właśnie wyłączyłem chyba wszystko. Moment. O, dobra, zły przycisk. Więc nazywam się Olgier Trutkowski, jestem z firmy AT Games i mój temat dzisiaj to jest, że nie samymi obiektami programista żyje. Co oczywiście jest nieprawda, języki skryptowe mają obiekty, ale pasował mi tak temat i takie ułożenie słów. Więc tak, najpierw może przypomnę wam, albo powiem w ogóle, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, kto to jest AT Games. Jesteśmy małym studiem, 14 osób z Warszawy i robimy głównie gry mobilne. Tak jak tutaj widać, to jest nasze portfolio. Pracowaliśmy niedawno jeszcze z wydawcą Chillingo, ale go opuściliśmy, naszego nowego projektu. Jedną z naszych ważnych rzeczy, które robimy, to jest to, że iOS jest naszą główną platformą, a jak się uda, to robimy również inne platformy. I tak jak mówiłem, skupiamy się na grach mobilnych. Może trochę o mnie. Wcześniej, przed AT Games, pracowałem w Good Game Studios w Hamburgu, gdzie byłem programistą ActionScript, a teraz jestem programistą C++ w AT Games. No i zamierzam na razie tutaj zostać. Kiedyś też bawiłem się trochę grafiką 3D i grafiką, co przydaje mi się dzisiaj w samym programowaniu. Zawsze multiklasowość jest fajniejsza niż tylko jednoklasowość. No więc właśnie, co będzie w prezentacji? Na początku chciałem wam powiedzieć, czym w ogóle są skrypty, jakby ktoś nie wiedział, bo nie wszyscy są programistami pewnie tutaj, chociaż nie wiem. A potem chciałem powiedzieć, do czego te skrypty mogą służyć. Czyli do automatyzacji, do robienia gier i do designowania gier. No więc zacznijmy. Skrypt, jak pewnie wiecie, a Wikipedia opisuje to, że to jest coś napisane w języku skryptowym. Uważam, że to jest najlepsza definicja takiej rzeczy. A co jest ważne, to, że skrypty wykonują się wewnątrz aplikacji, a nie wewnątrz środowiska jakiegoś, który jest napisany. Skupiłem się trochę. Są wewnątrz aplikacji, które zostały napisane. To jest bardzo ważne słowo. A według mnie, przynajmniej na studiach tak mnie uczyli, że skrypty są wykonywane, a nie kompilowane. Za każdym razem, jak skrypt jest wołany przez kogoś, to on jest wywoływany w tym momencie, a nie jest jego skompilowana wersja wywoływana. I to jest tutaj bardzo ważna rzecz przy moim wykładzie. No dobra. To w takim razie, skoro wiemy, co są skrypty, to przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą skrypty mogą dla nas robić. Bardzo ważnego w game devie. Więc automatyzacja. Automatyzacja stosowana jest wszędzie. W każdym biznesie informatycznym usłyszycie to słowo i każdy wam powie, ale fajne to jest. No właśnie. My, jako AT Games, używamy skryptów do automatyzacji dwóch zadań. Pierwsze to jest bejkowanie asetów, no bo czemu miałbym 10 atlasów przebudowywać za każdym razem, jak buduję grę, bo jeden z grafików stwierdził, że musi wrzucić teraz grafikę. A druga rzecz, po co też mam budować grę na wszystkie trzy platformy, skoro ktoś może zrobić to za mnie. Dlatego Continuous Integration to jest drugi aspekt, w którym używamy skryptów. No właśnie, jak to wygląda ze strony technologicznej? Nie wiem, jak bardzo to widać. OK. Tak na przykład wygląda bardzo prosty skrypt napisany w Pythonie do tego, aby wszystkie nasze atlasy się przebudowały i weszły do naszego pięknego folderu, z którego gra korzysta. Tutaj zaznaczę, że używam oczywiście texture packera, który wspiera takie coś. Nie wszystkie programy do budowania atlasów wspierają command line, ale większość powinna. I to jest bardzo fajne. Za każdym razem, jak buduję projekt, automatycznie wszystkie resursy, które potrzebuję, są od razu załączone do projektu. Ja nie muszę teraz myśleć, czy wszystkie platformy poprawnie sformatowane pliki audio, no bo na iOSie będzie AAC, na Windowsie będzie WAV, na Androidzie, już nie pamiętam, co Android wspiera, ale każda platforma ma inną wersję audio. Tak samo z atlasami. Mamy 10 atlasów, graficy stwierdzają, teraz jest dobry pomysł, żeby wrzucić coś. Ja o tym nie muszę myśleć. Ja naciskam przycisk buduj i wszystko inne się dzieje po prostu. Jest to zaoszczędzenie czasu, a czas, jak wiecie, w dewelopmencie jest kosztowny. szczególnie u programistów. No właśnie. A skoro jesteśmy przy programowaniu, gry również można napisać w skryptach, w językach skryptowych. Tutaj wypisałem najważniejsze silniki, które wspierają jakiś język skryptowy. Pewnie znacie Unity, bo używasz na każdym możliwym game jamie i każdy wie, że wystarczy zainstalować Unity i można robić już gry, klikając w randomowe rzeczy. No i bardzo dobrze. Unity może używać JavaScripta. Nie wiem, czy bym polecał. To jest już, mi się wydaje, coś, co powinniście sami stwierdzić, bo jednak nie patrząc, język skryptowy zawsze będzie słabszy od języka kompilowanego, z tego powodu, że jest interpretowany. No ale dalej. Cocos 2DX. Technologia, którą ja bardzo uwielbiam, jest używana w firmie, w której teraz pracuję i ona została podstawowo napisana na C++, ale wspiera również JavaScripta i Lua. Skrypt Lua są bardzo też fajne, bardzo wygodne w pisaniu, więc już mamy dwa różne silniki, które wspierają dwa różne języki skryptowe. No właśnie. Jest też Python. Python, który jest popularny wszędzie, również ma swoje własne zaplecze silników do gier. I tutaj jest jeszcze bardzo ciekawe, właśnie tak jak wspomniałem, Lua, bardzo wygodny język skryptowy, używany też w wielu grach do pisania interfejsów, jak i add-onów do interfejsów. Tutaj może być przykładem, na przykład Blizzard używa skryptów Lua do pisania swoich wszystkich wewnętrznych add-onów do gier. Dobrze. No właśnie. A co z designem? Design. Jak skrypty mogą pomóc w designowaniu gry? To jest, może się wam wydawać trochę dziwne, ale zacznijmy od tego, co chce design. W ogóle, jak będziecie pracować z designerem gier, albo jesteście designerem gier, to ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, co design chce zawsze. Design chce mieć kontrolę nad wszystkim. Dosłownie. Oni nie chcą po prostu robić grę, oni chcą mieć kontrolę nad grą. I to jest bardzo ważna rzecz. Design nie lubi hardkodowania wartości, chociaż jako programista wiesz, że to jest łatwiejsze, bo będzie to zawsze działać. Design lubi, chce mieć możliwość pisania tej wartości samemu i sobie tak najlepiej jeszcze mieć 30 suwaczków, żeby troszeczkę tak po lewo albo w prawo, żeby zobaczyli, co im najbardziej pasuje. A dodatkowo, tutaj cytując, fajnie by było, jakby wszystko mogli balansować w locie, czyli gra jest włączona, oni sobie przesuwają ten suwaczek i widzą od razu zmiany. W koszcie, nie wiem, w parametrach lotu, w czymkolwiek, ten suwak na pewno robi pod spodem. No właśnie. I tutaj jest wiele odpowiedzi na to. Na przykład jest pewna firma o nazwie Inkle, która wydaje gry mobilne, ostatnio też gry na Steamie, które są interaktywnymi książkami. Ich, wydaje mi się, najsławniejszą serią jest Sorcery, a również bardzo fajna gra 80 Days, w której jest się paspartu i się podróżuje 80 dni dookoła świata. I są to gry czysto tekstowe. Oni wymyślili sobie framework do pisania skryptów, tak aby designer mógł wszystko w nim zrobić bez pomocy programistów. Czyli może pisać ify, może pisać fory i potem ewaluować to, jakie decyzje podjął gracz i wyświetlać odpowiednie teksty. I framework jest akurat darmowy i tu jest zdjęcie z ich strony, jak to oni sobie widzą. No właśnie, tak to sobie widzą. Bardzo prosto. Więc oni odpowiedzieli sobie na pytanie, czego potrzebują ich designerzy, jak programiści mogą ułatwić życie designerom. Tak, aby designerzy nie męczyli programistów. No właśnie. A teraz przechodzę do najważniejszej części tego wykładu, czyli jak my sobie z tym poradziliśmy. I uważam, że poradziliśmy sobie z tym bardzo, bardzo fajnie. Poprzednie dwa projekty, czyli Another Case Solved i Puzzlecraft 2, korzystały z tak zwanego systemu akcji. Tutaj właśnie opisałem, jak to mniej więcej widać było. Czyli prosty system pozwalający designerowi wywołać odpowiedni kod za pomocą konfigu. Config jest to zestaw danych, które designerzy modelują, a które potem są parsowane do naszego kodu. Czyli w naszym przypadku jest to, że designer klepie sobie cyferki w Excelu, Potem jest to zamienione na CSV-kę, my tam czytamy CSV-kę i wiemy na przykład, że pewne obiekty w grze mają takie a takie parametry, ale również oni mogą zdefiniować, jakie mają wartości ich działanie. Jakie mają obiekty te działanie. Czyli na przykład mogą ustalić, że jeden obiekt będzie wpływał na inny obiekt. To dochodzimy do takiej sytuacji, że sam designer w tym momencie zaczyna być programistą. Oczywiście to za dużo odpowiedziane, ale mogą definiować, przez to, że mogą definiować, jak obiekty się zachowują, jak obiekty wpływają na inne obiekty, dochodzimy do sytuacji, że programista tworzy swojego rodzaju piaskownicę dla designerów, a designerzy sobie się tam bawią. Tak na przykład akcje wyglądają z poziomu konfiga, które designer wpisuje. Akurat w tych projektach było potrzebne, żeby było wiadomo, jaka jest akcja, i miała dwa parametry, które u nas to były floaty. Bo w większości przypadków dwa floaty opisują wszystkie możliwe zachowania, jakie są potrzebne w grze, pojedynczego jednego zachowania. Czyli możemy sobie stwierdzić, że coś tu się dzieje. Niektóre obiekty mają więcej rzeczy, które mogą robić, a inne obiekty mają mniej rzeczy, które mogą robić. Wszystko fajnie. Tak wyglądała część kodu, która była wywoływana. Czyli na przykład ustalaliśmy, że akcja 65, załóżmy tam na samym dole, zmieniała, ile kosztuje dany resource w sklepie. Bardzo fajnie. Programista nie musi myśleć, kiedy to się wywołuje, jak to się wywołuje. Designer mówi, w momencie, gdy ten obiekt jest kupiony, dzieją się takie a takie akcje. Programista jest zwolniony z designowania gry tak naprawdę. Programista robi tylko i wyłącznie środowisko, w którym design się porusza. No właśnie. To był pierwszy system używany tego typu w naszym studiu. I po dwóch grach można stwierdzić, jakie były jego zalety i wady. Po pierwsze, bardzo dużą zaletą jest to, co powiedziałem, czyli wywoływanie logiki przez designerów. Programista nie musi myśleć, co ma robić. Po prostu to się dzieje za niego. A druga ważna rzecz w grach, że nie ma hardkodowania stałych wartości i specyficznych zachowań pewnych obiektów. Jeśli w nagłym momencie gra już jest puszczona w świat, już jest live i okaże się, że balans nie do końca jest zgodny z tym, co designerzy sobie przemyśleli, jak ma działać gra, designerzy mogą zmodyfikować, jak obiekty się zachowują, jakie mają wartości, nie do końca w locie, no, przy nowym wydaniu gry oczywiście. To jest ogromna zaleta tego systemu. Oczywiście nie ma nigdy sytuacji, że wszystko ma same zalety i nie ma zero wad. Więc wady. Niekontrolowany dostęp designerów do logiki gry, czyli to, co jest zaletą, również w tym przypadku jest wadą. Bo jak bardzo fajne jest to, że oni mogą sobie to sami robić, to mogą to sami robić, czyli mogą zepsuć wszystko. Mogą wywołać taki zestaw akcji, który nie to, że skreszuje grę, ale spowoduje, że ona jest niegrywalna. Więc musi być jakiś system, który zabezpiecza grę przed designerami w jakiś sposób. Nie pozwala im zrobić takich sytuacji, których oni nigdy nie wymyślili, albo były spowodowane tym, że no ktoś sobie zasnął i wpisał za dużo rzeczy. No i właśnie to jest ta druga wada, że mogą przypadkiem zepsuć grę. Ale to są minimalne wady przy tym, co uzyskują tym systemem. Uzyskują to, że są wolni i mogą balansować sami grę bez potrzeby ingerencji w kod. No ale właśnie, skoro ten system miał wady, to potrzebna była wersja 2.0 jego. W naszym nowym projekcie, który do końca marca ma się ukazać, podobno, stworzyliśmy nową rzecz dla designerów. System skryptów wewnątrz gry. I system polega na tym, że oni mogą pisać krótkie komendy, które są interpretowane i wywoływane za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba. A wszystkie wartości skryptowe ewoluują się na koniec do wartości prawda-fałsz. Czyli mają prosty system ifowania zachowań, które zachodzą w grze. Jeszcze bardziej zwalniają nas z odpowiedzialności za działanie gry. No właśnie, jak to wygląda? Jak każdy system skryptowy, jest jakieś nazwijmy to maszyna wirtualna, która siedzi w grze i trzyma ona zestaw zmiennych. Zmienne można modyfikować poprzez komendy ustawienia, dodania, odejmowania i nie pamiętam. I można pobierać oczywiście, tak? Czwarta to jest pobranie zmiennych. Oni sobie tym się bawią, my nie mamy dostępu do tego. Więc to, co oni zmieniają tutaj, ustawianie tych zmiennych, nie wpływa na jakość gry i nie wpływa na to, żeby gra zaczęła źle działać. Dopiero ewaluacja tych zmiennych może spowodować oczywiście błędy gry albo oczywiście to, że gra działa o wiele lepiej, bo jest bardziej dostosowana do tego, co użytkownik by oczekiwał. Dobrze. Więc skoro mogą ewaluować te zmienne, na co im takie coś? Zacznijmy od tego, że gra, która stworzona jest, jak to ładnie zostało opisane, Space Adventure i gracz leci przez kosmos, ogląda sobie scenki i z tych scenek wynikają wybory, a z wyborów wynikają następne scenki i fabuła jest zależna od twoich wyborów. To, co ostatnio tak pięknie jest w każdej grze prezentowane na samym początku, czyli twoje wybory wpływają na twoją rozgrywkę. No właśnie. I najłatwiejszą metodą, żeby to osiągnąć, było napisanie przez nas warunków, które są wykonywane po każdym wyborze gracza. I wtedy właśnie przyszło nam na myśl taki system skryptów, gdzie oni mogą sobie definiować warunki, które zaistniały po wyborze scenki, po wyborze w scence, a potem, kiedy gracz ma zobaczyć następną część fabuły, sprawdzają, jaki zestaw zmiennych został uzyskany i na podstawie tego podają ci następną część fabuły. No właśnie. Bardzo fajnie. Wszystko jest super. Wszystko łatwo działa. I tak to wygląda u nas w konfigu. Czyli mają sobie zmienne, mogą je modyfikować, mogą je sprawdzać. I jest to bardzo prosty zestaw behawioralny, ale daje im ogromne możliwości. Tutaj się nasuwa parę pytań. Dlaczego, jako że jesteście programistami, dlaczego pojedyncze równa się to jest porównanie? To dlatego, że to są designerzy, oni nie rozumieją dwóch równa się. I pierwsze próby były takie, żeby porównania były dwoma równa się i to nie działało po prostu. I dlatego oddzielne są sytuacje, kiedy oni mogą ustawić, dlatego komenda jest sub add do modyfikowania zmiennych, a oddzielny jest zapis do ewaluacji zmiennych. Niestety, jak bardzo by się chciało, designerzy nie są programistami. Bardzo ważna rzecz, co została zaobserwowana przy tworzeniu tego, wszystko musi być wartością, czyli jak ja chcę wpisać w ten system 20 bez niczego, to jest to wartość 20. Jak ja w ten system wpiszę tylko samą część, na przykład dolar inna zmienna, to jest już dla mnie wartość. Ja nie myślę, co jest pod spodem, to zawsze wszystko musi być wartością. Tutaj jest taki zapis, nie wiem, czy kojarzycie, jak się nazywa po polsku, to reverse Polish notation, czyli sposób, w jaki dodaje się, jaki sposób, w jaki się wykonuje równania. Najłatwiejszą metodą, aby czytać kod, jest od tyłu go, jak pewnie wiecie. I tak samo długo zajęło nam nawet zrozumienie tego, że przecież skoro kompilatory czytają kod od tyłu, to czemu my nie możemy również tego robić w skryptach? To jest coś, co bardzo długo nam zajęło czasu, a tak naprawdę jest bardzo banalną rzeczą, że stworzenie prostego kompilatora skryptów, wykonywacza skryptów, jest tak naprawdę stworzeniem kompilatora dla jakiegokolwiek języka. I bo nam to zajęło trochę dużo czasu, żeby zrozumieć, jak można szybko zoptymalizować. No, tutaj właśnie mi się wydaje, że to jest warte wspomnienia. No i bardzo ważna rzecz, jako że cały skrypt ewaluuje się do prawdy fałszu na sam koniec, to ustawienie wartości, które nie zwraca ani true, ani false, no musiało być ewaluowane jako prawda. Czyli jeśli wykonujemy na sam koniec skrypt, który ustawia wartość, a potem ewaluuje tą wartość w porównaniu do innej wartości, no to zwróci się całość jako w zależności od porównania tylko. Samo ustawianie nie jest wartością w samą sobie. No i właśnie. Co możemy tu mówić o zaletach? Co jest bardzo ważne. Oprócz tego, że designerzy mają swoje własne poletko do zabawy, swoimi własnymi zabawkami w piaskownicy, gdzie mogą robić cokolwiek chcą, mogą mieć dostęp do zmiennych, które są typowo zdefiniowane dla gry. Czyli my możemy zapisywać takie wartości, jak na przykład, nie wiem, na jakim poziomie jest użytkownik, jak daleko przeleciał, i możemy udostępniać im tylko taki zestaw działań, który my chcemy im udostępnić. Czyli na przykład nie mogą zmodyfikować, jak daleko użytkownik przeleciał, ale możemy im zmodyfikować, żeby mogli pobrać, jak daleko ten użytkownik przeleciał. Co jest bardzo ważne, w przypadku, po to się stosuje w programowaniu akcesory dostępu typu public-private, po to, żeby nie można było wiedzieć wszystkiego o obiekcie, tylko to, co sobie człowiek zażyczył, żeby można było wiedzieć. W tym systemie jest to bardzo łatwe. Definiujemy tylko zestaw, co oni mogą zrobić z daną zmienną i to mogą tylko robić. No i właśnie, mogą się bawić swoimi zabawkami, czyli mogą robić tym wszystko, co oni chcą. Jeśli nagle stwierdzą, że chcą zrobić blackjacka w tym systemie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobili blackjacka w tym systemie. Po prostu musieliby napisać o wiele więcej warunków tego. Ale jest to wykorzystane w jednej scence, właśnie gra się w grę z piratami, w karty. I jest to dosłowny blackjack. Bardzo fajnie. No i właśnie, przechodzimy do tego, że no, tak jak mówiłem, nic nie jest idealne. Wszystko siedzi na stringach. Designerzy porozumiewają się literami, a nie cyframi. Przeważnie. Więc wszystko jest stringiem. I stringi w C++ są bardzo wolne. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, czy nie, ale są bardzo wolne. I dlatego haszowanie stringów jest bardzo, bardzo ważne w tym podejściu. Jeśli kiedykolwiek pracujecie ze stringami, które mają się wykonywać w czasie rzeczywistym, haszowanie jest jak najbardziej najważniejszą rzeczą, którą możecie zrobić. No i druga rzecz, literówki. Niestety designerzy nie mają żadnego IntelliSense'a, jak pisać te skrypty, nie mają żadnego IDE, w którym mogą to robić, to niestety będą robić literówki, ponieważ nie zawsze nawet napiszą poprawnie wartości swoich zmiennych. I tutaj bardzo ważnym było, aby stworzyć im system sprawdzenia błędów, kontroli błędów przy parsowaniu skryptów, aby oni od razu wiedzieli, gdzie popełnili błąd, jak go naprawić i co mogą dalej z tym zrobić. Po to, żeby znowu nie męczyć programisty. No i jest to jedna jeszcze wada, która wiąże się z pierwszą rzeczą. Na początku system był napisany pod to, żeby nie działał w czasie rzeczywistym, czyli on miał dziać, sprawdzenia wartości miały się dziać na ekranach ładowania. W pewnym momencie designerzy stwierdzili, że będą wykorzystywać go do sprawdzeń w czasie rzeczywistym, czyli na przykład przez to, że plansza lotu jest budowana w czasie rzeczywistym, w czasie lotu, to oni stwierdzili, że będą sobie budować z elementów i w czasie rzeczywistym sprawdzać różne warunki, na przykład jakie masz ustawienie, jaką masz prędkość lub jakie masz ustawienia różnych boosterów, które są w grze. No i niestety to spowodowało, że gra straciła około 20% FPS-ów z 60. No i trzeba było wymyślić inną rzecz, niestety na część rzeczywistą, plus troszeczkę haszowanie stringów nam pomogło. No właśnie. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważna rzecz, bo wszyscy wam powiedzą, że jak macie mały zespół, nie warto pisać własnego języka do zadań, które potrzebujecie. A mamy mały zespół, to jest 3 programistów, 3 designerów. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która w tym projekcie została zrobiona bardzo szybko i działa dotychczas, pomimo, że tak naprawdę 70% kodu zostało wyrzucone po drodze gdzieś. To jest system, który działa pomimo tego, że gra się zmieniła z tego, co było oryginalnie, czyli Endless Runnerem, w grę, która ma levele i jest w pełni definiowana przez level designera. I to nie był nakład czasu. Taki system, zrobienie go zajęło nam 2 tygodnie, a jego maintenance jest prawie zerowy, no bo dopóki oni potrafią z tego korzystać, czyli designerzy, i dopóki nie zmuszą was, żeby zmienić go pod ich dyktando, to on będzie działał i nie powodował żadnego od was maintenance'u. I to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo ważna rzecz, bo W momencie, kiedy zaczęliśmy go pisać, robiliśmy research, jak sobie inne firmy radzą z tym. I przeważnie tylko duże firmy pisały własne języki do używania wewnątrz, na przykład tak jak ma Uncharted, tak jak miał Last of Us, czyli ta sama firma. Oni używają swojego własnego systemu wewnątrz napisanego języka. Ale są ogromną firmą, więc mogą na to sobie pozwolić. I wszyscy mówili, że nie ma sensu przy małych firmach tego robić. Ja uważam, że przy małych zespołach jest to jak najbardziej dobra rzecz i ją bardzo polecam. No właśnie, tak szybko przeszło. No właśnie, i tak naprawdę bardzo szybko mi poszło, widzę. Jakoś... Czy są jakieś pytania? Nie wiem, czy coś ominąłem, mam nadzieję, że nic. Pytania technologiczne, tak jak mówię, kieruję to do i designerów, i programistów. Jeśli chcecie napisać dla własnej gry system, żebyście wydawali więcej władzy nad grą designerom, to jest jak najbardziej przeze mnie polecana metoda. Jak inaczej nie ma pytań, to dziękuję. Albo pytania są, to proszę. No, to trudno. Dziękuję. Tak.